programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu gościa Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
Jak przygotowywałem się dziś do tego programu, czytając o temacie, który podejmiemy, bo to nie będzie do końca temat zakaźny, chociaż tego nie unikniemy, bo druga pańska specjalizacja dotyczy hepatologii, a więc chorób związanych z wątrobą. Narząd wielofunkcyjny i fascynujący. Rzeczywiście?
Tak, na pewno fascynujący, a przy okazji to mamy również w nazwie już Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, prawda? Czyli tą hepatologią się wszyscy zajmujemy. Narząd niezwykle ważny. No nie będę Państwa przekonywał, że najważniejszy narząd człowieka, ale coś jest na rzeczy, dlatego że no, jeżeli nie domaga wątroba, to rzeczywiście nam się, jak za chwilę pewnie powiemy, sypie całe zdrowie, a więc tutaj niezwykle ważna sprawa.
Odpowiada za blisko 500, tak lekko licząc, procesów życiowych.
Pewnie tak, dokładnie nie wiem, natomiast na pewno jest tutaj mnóstwo takiego działania w sensie produkcji, a więc no ja zawsze mówię, że to taka fabryka, która nam wytwarza różne niezbędne rzeczy typu czynniki krzepnięcia, typu albumina chociażby. Do tego niezwykle ważna funkcja detoksykacyjna, a więc no wszystko, co przechodzi przez nasz organizm, trafia wcześniej czy później do wątroby i najlepiej, żeby to złe było wychwytywane. No i układ również w pewnym sensie immunologiczny, dlatego że odpowiada za zwalczanie różnych czynników infekcyjnych, a więc tutaj cały czas jesteśmy gdzieś na pograniczu chorób wątroby i infekcjologii.
Plus do tego dobre, prawidłowe funkcjonowanie mózgu to również kwestia wątroby.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie.
Panie profesorze, kiedy mówimy o chorobach zakaźnych, bo ich nie unikniemy, pomimo tego, że ta wątroba dzisiaj pewnie zdominuje tematykę naszego programu, to często myślimy o żółtaczkach różnego typu. Ciągle to problem?
Problem jest i obawiam się, że ten problem szybko nie zniknie. Tutaj moglibyśmy mówić bardzo długo o różnego rodzaju typach żółtaczek, o typach tak naprawdę wirusowych zapaleń wątroby, bo tak fachowo to nazywamy. Natomiast chciałbym wspomnieć o dwóch. Pierwszy to jest HCV, który nadal jest groźny, nadal bardzo wiele osób chodzi i nie wie o tym, że jest zakażonym tym wirusem.
Czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ale również musimy coraz częściej mówić o wirusowym zapaleniu wątroby typu B, dlatego że to jest temat, który trochę nam umknął, bo mamy szczepionkę, mamy świetną szczepionkę zresztą, ale pamiętajmy, że szczepionka wprowadzona w roku 1994, a więc cała duża grupa społeczna, populacji niezaszczepiona albo zaszczepiona później, a więc już w momencie ewentualnego zakażenia. I wreszcie muszę o tym powiedzieć, dlatego że niepokojący trend, jeżeli chodzi o szczepienia, w roku 2021 zaszczepionych było 85% noworodków, podczas gdy rok wcześniej 95-96%. W 2022 może być jeszcze gorzej. A więc tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy również musimy zahaczyć te szczepienia, bo to, jak Państwo widzicie, przekłada się na różne inne aspekty naszego życia, naszego zdrowia.
Ale jesteśmy tuż po tygodniu szczepień, który obchodziliśmy. Panie profesorze, zatrzymajmy się na chwilę przy tych szczepieniach. One rzeczywiście pozwalają uchronić nas przed wirusowym zapaleniem wątroby?
Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest jedną z najbardziej, mówimy, immunogennych, a mówiąc po ludzku, skutecznych szczepionek, również bardzo bezpiecznych. Tak naprawdę ja nie znam nikogo, kto miałby jakieś działania niepożądane, poważne po szczepieniu przeciwko WZWB i nie znam nikogo, kto by zachorował na tą chorobę, będąc zaszczepionym. A więc no, tutaj nawet nie mamy się za bardzo nad czym zastanawiać, a z drugiej strony pamiętam ze swojego już dosyć długiego życia zawodowego osoby umierające z powodu ostrego WZWB albo z powodu marskości wywołanej tym wirusem.
Panie profesorze, czym jest WZW typu B?
To jest choroba wywołana obecnością wirusa przenoszony. Ten wirus jest głównie na drodze, mówimy, pozajelitowej, a więc najczęściej to są jakieś zabiegi, iniekcje, również takie niemedyczne, a więc pamiętajmy o tym, że to nie tylko opieka zdrowotna czy służba zdrowia przenosić może tego rodzaju problemy, również na drodze seksualnej, a więc tutaj jest wiele możliwości, żeby się tym wirusem zakazić. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej zaraźliwych wirusów wątrobowych.
Dlatego warto się szczepić, żeby tego uniknąć.
Dokładnie. absolutnie mamy tutaj praktycznie pewność uniknięcia zachorowania, zakażenia, nie tylko zachorowania, zakażenia, jeżeli będziemy zaszczepieni.
Panie profesorze, a co z wirusowym wydapaleniem wątroby typu C, HCV?
No tu już tak różowo nie jest, jeżeli chodzi o profilaktykę, dlatego że to jest również wirus przenoszony na bardzo podobnej drodze, a więc poprzez, mówimy, przerwanie ciągłości skóry przede wszystkim. Natomiast nie mamy szczepionki, a więc tutaj absolutnie nie mamy swoistej profilaktyki, tylko profilaktyka nieswoista, która jest trudna, dlatego że latami ten wirus może nie dawać żadnych dolegliwości. Natomiast końcowa faza zakażenia jest tragiczna, bo to może być marskość wątroby, może być rak wątrobowo-komórkowy, a więc wirus tak naprawdę może prowadzić do śmierci.
Wspomniał pan o tej przerwaniu ciągłości skóry. Kiedyś mówiło się, że jest to choroba dotykająca przede wszystkim osoby, które korzystają z tak zwanych, tu cudzysłów oczywiście, twardych narkotyków, a więc które podają sobie iniekcje dożylnie, no używając tych samych igieł.
To generalnie wszystkie tego typu zakażenia dawno przestały być zakażeniami typowymi dla tej grupy, powiedzmy sobie, pacjentów. Oczywiście to jest możliwe w ten sposób, przeniesienie zakażenia, ale pamiętajmy, że to również mogą być zabiegi zarówno medyczne, jak i pozamedyczne. Mamy całą masę w tej chwili różnych tak zwanych upiększających zabiegów, które mogą być właśnie z przerwaniem tej ciągłości skóry, a więc to też potencjalnie może nieść zagrożenie. A więc tak naprawdę każdy może być narażony na zakażenie HBV.
Panie profesorze, wątroba daje objawy, zanim wejdzie w tę fazę, no, w którą muszą już wkroczyć specjaliści.
No właśnie, nie zawsze i często są to wieloletnie przebiegi bez żadnych objawów. Tego typu zakażenia są wykrywane niejako przy okazji albo na zasadzie, że już mamy tak zaawansowaną chorobę wątroby, że mamy typowe objawy dla marskości wątroby. Ale to wtedy, powiedzmy sobie, nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby jak najwcześniej wykryć te zakażenia, dlatego że możemy je leczyć, że możemy jak gdyby cofnąć czas, a więc możemy doprowadzić do tego, że pacjent powróci do swojej normalnej wątroby pod warunkiem, że nie ma rozwiniętej marskości.
Dobrze, a w takim razie, skoro u pacjenta pojawiają się, nie wiem, zarzucenia skóry czy gałek ocznych, ból po prawej stronie, pod prawym podżebrzem, to znaczy, że już jest choroba mocno zaawansowana?
Po pierwsze, wymaga to dobrej diagnostyki, bo pamiętajmy o tym, że tak zwana żółtaczka, więc żółte zabarwienie powłok czy oczu, nie musi być związane z zapaleniem wirusowym wątroby, prawda? Może być wiele innych przyczyn. Ale to jest taki sygnał alarmowy, który musi nam dać, no musimy się skierować do lekarza, a lekarz musi nam tą diagnostykę przeprowadzić. To może być już to zaawansowane włóknienie, ale tak jak mówię, to już musi być postępowanie specjalistyczne.
Objawy mogą być inne u mężczyzn i u kobiet?
Raczej nie, raczej one są podobne. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ta wątroba może mieć, mówiąc nieładnie, może dostawać z różnej strony, a więc to nie może nie być tylko wirusowe zapalenie wątroby, to może być na przykład spożywany alkohol, to mogą być zaburzenia metaboliczne, o których coraz częściej mówimy, prawda? A więc tutaj no, musimy przeprowadzić tą dokładną diagnostykę tych problemów.
Panie profesorze, te objawy skórne, o których tu już pan profesor wspomniał, to jedne z nich, ale mogą powstawać siniaki, mogą powstawać obrzęki, może powstawać tak zwany żabi brzuch czy głowa meduzy. Co to za objawy?
No tak, to tu już mówimy o takich bardzo zaawansowanych objawach. Ta głowa meduzy no to jest już przejaw tak zwanego krążenia obocznego, więc już ta wątroba jest bardzo chora wtedy. To jest kwestia tworzenia się, jak gdyby krew szuka innych dróg przejścia poza wątrobą, bo ta wątroba jest już tak twarda jak kamień, jest tak włókniała, że po prostu nie przesącza tej krwi, która tak normalnie się przez nią filtruje. Natomiast no, wszelkiego rodzaju wodobrzusza, prawda, czy objawy skazy krwotocznej, to już są objawy naprawdę zaawansowanej choroby. Nie liczyłbym na to, że tylko wtedy mamy diagnozować tych pacjentów. Jeszcze raz podkreślam, wcześniej to badania, takie uderzenie wyprzedzające, ta diagnostyka wcześniejsza jest absolutnie podstawą naszego sukcesu.
Ale nic mi, pewnie wielokrotnie spotkał się pan profesor z takim określeniem albo podejściem pacjenta, że nic nie może mi grozić, bo wątroba będzie się i regeneruje się, więc...
No tak, to jest takie złudne troszeczkę jednak stwierdzenie. Tutaj no, pamiętamy mit o Prometeuszu, prawda? Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę zdrowa wątroba się może regenerować. A więc jeżeli stracimy na przykład część wątroby, to ta wątroba, która pozostanie nam, to ona przejmie tą funkcję, no, nawiązując chociażby do tego mitu o Prometeuszu. Ale mówiąc już tak bardziej medycznie, jeżeli mamy proces marski, to proces marski obejmuje całą wątrobę. Tutaj nie jest tak, że mamy pół wątroby chore, a pół wątroby zdrowe. A więc no, jeżeli myślimy o tym, że coś nam się zregeneruje, to musi się mieć z czego regenerować, prawda? Jeżeli mamy wczesne etapy włóknienia, to jeżeli zatrzymamy proces chorobowy, to rzeczywiście tego miąższu zdrowego jest na tyle dużo, że nam się zregeneruje. Ale jeżeli mamy całą wątrobę marską, no to nie bardzo ma się z czego regenerować.
Panie profesorze, czy to jest tak też trochę, że ze względu na własną niefrasobliwość, ja pomijam nadużywanie alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, ale na stan wątroby trochę sami pracujemy dietą, czy na przykład dość niefrasobliwie i nadmiernie za przyjmowanymi antybiotykami.
Na pewno tak. To wszystko jest ważne. To znaczy na pewno ważne jest spożywanie alkoholu i tutaj obserwujemy niestety taką dużą niefrasobliwość, zwłaszcza młodych ludzi. Tutaj muszę powiedzieć, że na spożywanie, tak jak pacjenci czasami mówią, kilku, rekordzista mówił o 8 piwach dziennie, dzień w dzień, musi doprowadzić do katastrofy. Także to absolutnie nie jest dobry sposób na życie. Wszystko jest dla ludzi. Tutaj absolutnie myślę, że rozsądne korzystanie z różnego rodzaju, powiedzmy sobie w cudzysłowie, uciech jest chyba każdy to powie, że jest okej. Natomiast no, absolutnie przesada w tym zakresie jest zła. Ale też oprócz tego alkoholu chciałbym powiedzieć o tym, że no, to, co obserwujemy, to jest niewłaściwe odżywianie się przede wszystkim. To jest takie śmieciowe jedzenie. To jest nadmierne spożywanie węglowodanów. Pamiętajmy, że to właśnie węglowodany, właśnie cukry prowadzą głównie do stłuszczenia wątroby. Różnego rodzaju napoje energetyczne spożywane w jakichś niewyobrażalnych ilościach. My to naprawdę wszystko na co dzień widzimy i tutaj no, to nie dotyczy tylko starszych osób. Często osoby młode trafiają w tym stanie.
I co warto chyba przy tej okazji powiedzieć, że nadwaga, która często jest spotykana, właściwie z problemem społecznym, obejmuje również wątrobę.
No tak, pamiętajcie Państwo, że na przykład 90% osób z tak zwaną olbrzymią otyłością ma stłuszczeniową chorobę wątroby.
Wywołuje Pan kolejny wątek, Panie Profesorze.
Wiem. Pamiętajmy o tym, że osoby z cukrzycą typu drugiego, a przecież ona jest też związana z nadwagą. Często, nie zawsze. No właśnie, tutaj też wspomnijmy o tym, bo skoro mówimy o otyłości, że nie tylko otyłość taka widoczna na zewnątrz, ale również właśnie to nieprawidłowe odżywianie, nawet u osób z niezłą wagą, może prowadzić do choroby wątroby.
Panie profesorze, stłuszczenie wątroby. Wątek, który pan wywołał dwukrotnie, może trzykrotnie już w tej naszej rozmowie, niezwykle istotny.
Tak, bardzo istotny, dlatego że uważa się, że to jest jedna z najczęstszych, jeżeli nie najczęstsza przyczyna choroby wątroby. Dlatego, że my doprowadzając się do stłuszczenia wątroby, za tym stłuszczeniem stoi za chwilę stan zapalny, za stanem zapalnym stoi włóknienie dalsze wątroby i tam na horyzoncie również marskość, również rak wątrobowo-komórkowy. To nie tylko jest konsekwencja tych wirusów, o których mówiliśmy, ale właśnie tej stłuszczeniowej choroby wątroby. I jeżeli o nią nie zadbamy w odpowiednim momencie, to będziemy mieli problemy.
Co ważne, może być to niealkoholowe stłuszczenie wątroby.
Dokładnie. My w tej chwili mówimy nawet taki skrót MAFLD, czyli zaburzenie stłuszczeniowa choroba wątroby związana z zaburzeniami metabolicznymi. Pod pojęciem zaburzenia metaboliczne rozumiemy właśnie te wszystkie problemy z otyłością, z cukrzycą, ze spożywaniem alkoholu, z niewłaściwym odżywianiem się, z nieprawidłowymi lipidami. To jest taki problem interdyscyplinarny, bo Państwo widzicie, że tutaj też kłania się kardiologia, prawda? Kłania się diabetologia i wiele innych dziedzin medycyny, bo ten pacjent staje się takim problemem interdyscyplinarnym.
Panie profesorze, ciekaw jestem, jaka przyszłość stoi przed nami jako społeczeństwem i naszym podejściem do wątroby, bo ktoś by powiedział, no ale zewsząd słychać przeróżne reklamy, że dbam o wątrobę, więc zażywam sobie specyfik typu X, Y, Z i na pewno jestem bezpieczny.
Więc tutaj cofnijmy się jeszcze do tego poprzedniego pytania, mianowicie leki. I to musimy o tym powiedzieć. Nadużywamy leków w sposób niesamowity. Ostatnio pacjentka wysypała mi z torby na moje pytanie o ilość, o przyjmowane leki, wysypała mi 16 specyfików. One wszystkie przechodzą przez wątrobę. Tutaj musimy też się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście te wszystkie leki, to jest oczywiście apel do lekarzy, muszą być przyjmowane, a do pacjentów, czy te wszystkie suplementy diety, które przemykają nam w reklamach telewizyjnych, muszą być przyjmowane. Uważam, że nie. Proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę wiele tych tak zwanych cudownych leków na wątrobę po prostu nie działa. To są suplementy, one nie wymagają badań klinicznych, nie wymagają jakichś doświadczeń, a więc no, pewnie część moglibyśmy się doszukać tutaj, nie chcę już tutaj nas używać, doszukać się tego działania, ale wiele z nich po prostu nie zadziała. A nawet jeżeli działają, to siła ich działania ochronnego, czy leczniczego potencjalnie, jest dużo mniejsza niż to ryzyko, które niesie ze sobą niewłaściwy tryb życia, brak aktywności fizycznej, bo o tym nie wspomnieliśmy, niewłaściwa dieta. To są podstawy dbania o wątrobę.
No i do tego te napoje, o których pan wspomniał, które często diecie towarzyszą i to nie tylko napoje alkoholowe, ale te wszystkie, które zawierają niesamowitą ilość składników przeróżnych, chemicznych i cukru.
Chemicznych i cukru. Właśnie podkreślajmy ten cukier, bo naprawdę to jest główny problem, jeżeli chodzi o stłuszczenie wątroby.
Panie profesorze, co lubi wątroba?
Wątroba lubi spokój, wątroba lubi na pewno aktywność fizyczną, właściwą dietę i brak albo minimalną ilość alkoholu. To jest przepis na zdrową wątrobę.
Wiemy już, co lubi wątroba, panie profesorze. A czy profilaktykę jakąkolwiek możemy stosować i uprzedzać, wybiegać to, zanim wątroba nas w sposób niesympatyczny zaskoczy?
Znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli mamy jakiekolwiek objawy sugerujące chorobę wątroby, bo one czasami są, mówiliśmy, że często ich nie ma, ale czasami się pojawiają, a więc jakiś ucisk w prawym podrzebrzu, ale również na przykład uczucie zmęczenia, bo nie mówiliśmy o tym, natomiast uczucie zmęczenia, taka powiedzmy sobie jakiś dyskomfort psychofizyczny, to również może być objaw choroby wątroby. A więc jeżeli mamy tego typu objawy, to absolutnie powinniśmy się udać do lekarza, wykonać chociażby badania profilaktyczne, dlatego że pamiętajcie Państwo, że dysponujemy takimi bardzo prostymi wykładnikami tego uszkodzenia wątroby. Jeżeli mamy nieprawidłowe enzymy wątrobowe, to wtedy ta diagnostyka musi być bardziej specyficzna, bardziej dokładna, specjalistyczna. Ale te pierwsze badania możemy wykonać u lekarza rodzinnego i jeszcze raz wrócę, przypomnę, u lekarza rodzinnego możemy również wykonać badania w kierunku wirusów zapalenia wątroby typu B i typu C.
Po to, żeby nie mieć problemów z wątrobą właśnie.
Po to, żeby nie mieć problemów z wątrobą. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym rozmawialiśmy, czyli dieta i właściwe postępowanie z tą wątrobą, nikt za nas tego nie zrobi. Musimy sami o tą wątrobę zadbać.
I nie przywiązywać wagi do mitu, że wątroba się regeneruje, a więc jesteśmy bezpieczni.
Absolutnie zadbajmy o tą wątrobę, nie liczmy na to, że ona się nam później odnowi.
Bo trzeba dać jej szansę nawet po to, żeby się mogła zregenerować.
Dokładnie tak.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.